Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 27 listopada. 3,5 tygodnia po przegranych wyborach prezydenckich Donald Trump po raz pierwszy przyznał, że opuści Biały Dom, jeśli kolegium elektorskie w połowie grudnia popełni błąd i uzna zwycięstwo Joe Bidena. Kilka dni wcześniej prezydent polecił urzędowi odpowiedzialnemu za przekazanie władzy udostępnienie zespołowi Bidena funduszy, dokumentów i pomieszczeń niezbędnych do przejęcia zwierzchnictwa nad kluczowymi departamentami 20 stycznia. Sam Joe Biden montuje swój rząd. W miniony wtorek wyznaczył kandydatów na kluczowe stanowiska w dyplomacji i aparacie bezpieczeństwa. Wcześniej wskazał obsadę stanowisk w urzędniczej strukturze Białego Domu, w tym szefa personelu, czyli faktycznego zwierzchnika gabinetu. To jeszcze nie wszyscy ludzie prezydenta Bidena, ale już na tyle wielu, że trzeba opowiedzieć o nich i o polityce, jaką będą prowadzić od pierwszego dnia nowej prezydentury, czyli za nieco ponad 50 dni. Marek Świerczyński, zapraszam. A do tej rozmowy oczywiście zaprosiłem doktora Piotra Łukasiewicza, który w Polityce Insights śledzi sprawy amerykańskie i który napisał już ile? Z 10 tekstów poświęconych ludziom Bidena i jego działaniom?
Na pewno kilka. Czuję się, jakbym znał ich wszystkich i był częścią tej wspaniałej ekipy.
Za chwilę zajmiemy się nimi bardziej szczegółowo, ale na początek zapytam cię, Piotrze, co się da tak ogólnie o nich powiedzieć? Co one nam mówią, te nominacje o prezydenturze Bidena?
America is back, baby. To jest
cytat.
To jest cytat. To nie jest wyraz mojego jakiegoś wielkiego entuzjazmu i podskakiwania ze szczęścia, natomiast jest to cytat, zwłaszcza jego pierwsza część, America is back, który przewijał się w wygłoszonych krótkich przemówieniach każdego z nowo nominowanych członków gabinetu Joe Bidena, którzy powtarzali właśnie America is back. Multilateralism is back, czyli wracamy do polityki wielostronnych sojuszy, wracamy do koalicji. Ameryka wraca na scenę międzynarodową, kończymy eksperyment izolacjonistyczny, to już ja dopowiadam teraz, ale tak to należy rozumieć. I wracamy, no znowu to właśnie warto podkreślać, wracamy może nie jako lider światowy, nie jako hegemon, tak przynajmniej tłumaczą to ludzie Bidena, ale wracamy do szczytu stołu, przy którym toczyć się będzie rozmowa o tym, jak urządzać świat.
No dobrze, to kto przy tym stole będzie siedział ze strony delegacji amerykańskiej? No i pewnie musimy zacząć od postaci szefa dyplomacji przyszłego.
Zanim jeszcze zaczniemy o dyplomacji, o szefie dyplomacji, przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, na szczycie tego stołu będzie siedział Joe Biden. Dlatego chcę go przywołać i posadzić na tym miejscu, ponieważ cechą charakterystyczną jego administracji i ludzi, których wybrał, jest to, że Joe Biden ma bodajże największe doświadczenie w tej chwili ze wszystkich polityków i ekspertów amerykańskich w polityce zagranicznej.
Zresztą Donald Trump w swoich złośliwych komentarzach w czasie kampanii wytykał mu to, prawda, że aż 47 lat spędził w tej polityce.
Tak. Jeśli pamiętacie państwo, pamiętasz Marku, początki prezydentury Obamy. Nikomu w zasadzie nieznany senator z Chicago, który musiał wziąć sobie zespół orłów dyplomacji. No i na przykład do Departamentu Stanu przyjął swoją kontrkandydatkę w wyborach prezydenckich Hillary Clinton, która była najjaśniejszą gwiazdą dyplomacji amerykańskiej, w ogóle amerykańskiej sceny politycznej. I w ten sposób Obama budował swój prestiż międzynarodowy.
A u siebie w Białym Domu sprawy zagraniczne wręcz powierzył doświadczonemu wiceprezydentowi.
Joe Bidenowi, oczywiście. W roku 2020, kiedy stoimy u progu prezydentury Joe Bidena, nie mamy problemu z rozpoznawalnością tego prezydenta. To jest człowiek, który zna wszystkich, którego wszyscy znają, który ma ustabilizowane poglądy na politykę zagraniczną i miejsce Ameryki w świecie. Więc jeśli pytamy, no właśnie, kto przede wszystkim będzie symbolizował politykę zagraniczną przyszłej Ameryki, to na pewno będzie to Joe Biden. I teraz przechodzimy do wybranego przez niego gabinetu. Wybrał sobie wyjątkowo sprawnych urzędników, ekspertów, ludzi, którzy w jego orbicie pozostawali przez ostatnie kilkanaście lat na różnych stanowiskach. Na pewno świetnie intelektualnie, świetnie dyplomatycznie przygotowany zespół. Ale on nie potrzebował ludzi, którzy błyszczeliby na arenie międzynarodowej. Jedyną taką kandydaturą, która wywołała wielkie zaciekawienie, jest John Kerry. Były sekretarz stanu, były naczelny dyplomata w czasach właśnie prezydentury Obamy, któremu przypadło stanowisko takiego, jak to mówią Amerykanie, cara do spraw klimatu.
Dla mnie jest jeszcze coś innego bardzo ciekawe, że w tej ekipie w zasadzie nie ma zaskoczeń. To znaczy zespół Bidena i on sam od początku jakoś tam zakulisowo, nieoficjalnie podpowiadał amerykańskim mediom, kto to może być. I rzeczywiście no, na razie w 80-90% to się sprawdza. Tak? Znaczy postawił na przewidywalność nawet do tego stopnia.
Z dużą satysfakcją przywołuję nasz tekst Polityce Insight, gdzie pisaliśmy no, już kilka ładnych tygodni temu, kto będzie w tym zespole i na razie trafiamy bezbłędnie. Czyli Antony Blinken będzie sekretarzem stanu, Jake Sullivan będzie doradcą do spraw bezpieczeństwa w Białym Domu. Avril Haines będzie szefową wszystkich służb wywiadowczych, tak zwanym Director of National Intelligence, to jest takie dość nieprzetłumaczalne na polskie, koordynatorką wszystkich służb wywiadowczych amerykańskich. Wciąż jeszcze nie mamy pewności, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Michelle Flournoy będzie szefową Departamentu Obrony, szefową Pentagonu. Więc też wyznaczając ludzi, co do których było duże przekonanie, że to właśnie oni kierować będą amerykańską dyplomacją i bezpieczeństwem, Joe Biden pokazuje kolejny sygnał pewnej przewidywalności, pewnej stabilności tego rządu. Mówi, nikogo nie ukrywałem wcześniej, proszę, to jest rząd ludzi, którzy ze mną współpracowali, którzy byli wymieniani jako kandydaci na stanowiska. I pokazuje ich odpowiednio wcześniej, bo rzeczywiście jest to dość szybkie ogłoszenie tych najważniejszych stanowisk. Co jeszcze ma ten dodatkowy aspekt troszeczkę niwelujący to, co dzieje się obecnie w Białym Domu, czyli Donalda Trumpa, który jak przywołałeś na początku szaleje na Twitterze i mówi, że to wszystko jest w ogóle ukradzione i to się nie dzieje. I Joe Biden na te tyrady, na te okrzyki dochodzące z gabinetu owalnego no odpowiada przewidywalnością, takim poczuciem stabilności.
Spokojem.
Spokojem i kompetencją. Znaczy, to jest jego przekaz tak naprawdę.
No dobrze, Tony Blinken. Postać znana, człowiek różnych talentów. Gra na gitarze na przykład, całkiem nieźle. Też umiejący komunikować się w sposób no, taki bardzo otwarty. Na przykład przy pomocy postaci z ulicy Sezamkowej, Grovera, z którym odbył kilkuminutową swego czasu pogawędkę o uchodźcach. Ale to jest oczywiście jego przekaz zewnętrzny, być może celowy. Natomiast tak naprawdę co on reprezentuje, jeśli chodzi o dyplomację amerykańską?
Wygłosił bodajże najbardziej poruszające przemówienie we wtorek, kiedy Joe Biden pokazywał swój zespół do spraw bezpieczeństwa i dyplomacji, ponieważ Blinken skupił się na swoich doświadczeniach rodzinnych, niezwykłych, możemy o nich chwilę powiedzieć, bo jest tam również akcent polski. Wygłosił przemówienie, które pokazywało, jak mocno jest to człowiek, który czerpie z wartości, z praw człowieka, z antytotalitaryzmów. No właśnie, przywołałeś tą ulicę Sezamkową z poczucia, że Ameryka ma swoje miejsce do spełnienia na przykład w dziedzinie ochrony praw człowieka, ochrony uchodźców, więc było to dość poruszające przemówienie. Przywołał postać swojego ojczyma, Samuela Pisara, Żyda z Białegostoku, który był więźniem wielu obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz i Dachau, i opowiadał taką no, niezwykłą historię swojego ojczyma, który właśnie jako młody człowiek, chowając się gdzieś, on uciekł z Marszu Śmierci w 1945 roku, chowając się gdzieś w krzakach w Czechach, usłyszał nadjeżdżający czołg, z tych krzaków wyjrzał i zobaczył, że ma ten czołg pięcioramienną białą gwiazdę i według Blinkena powiedział wtedy God bless America. To było jedyne słowa, jakie znał, a z czołgu, z włazu wychynął, uwaga, afroamerykański dowódca tego czołgu, więc to już zupełnie poprawnościowo wzorowa historia, ale możemy tutaj trochę z przymrużeniem oka na to patrzeć, natomiast na pewno jest to człowiek reprezentujący takie poczucie, że Ameryka może przewodzić światu, podkreślając zasób wartości i zasób tych stosunków międzynarodowych regulowanych przez prawo.
Każdemu, kto by się chciał bliżej zapoznać właśnie z tą postawą Blinkena, polecam zapis filmowy jego wystąpienia z 2016 roku. Tuż przed szczytem NATO był Tony Blinken w Warszawie, jeszcze jako członek administracji Obamy i wystąpił w takim centrum amerykańskim przy ulicy Koszykowej na zaproszenie GMF-u warszawskiego. To przemówienie jest dostępne w internecie, można sobie sprawdzić. Tam rzeczywiście bardzo bardzo dużo mówił o tym ładzie międzynarodowym. Czy to oznacza, Piotrze, że w tej chwili jako szef dyplomacji amerykańskiej Blinken będzie dążył do przywrócenia po pierwsze właśnie tego ładu instytucji międzynarodowych opartego na wartościach pod przywództwem albo na zaproszenie Ameryki?
Tony Blinken bardzo precyzyjnie określa, dlaczego Ameryka nie może wycofywać się ze świata. Wielokrotnie powtarza to i w swoich artykułach, i w swoich wystąpieniach, nawet w tym przywołanym przez ciebie. Otóż zasada jest dość oczywista. Jeśli Ameryka wycofuje się z przywództwa w jakichś obszarach relacji międzynarodowych, to są dwa wyjścia. Albo nikt nie będzie przewodził w tych obszarach, albo będą przewodzić potęgi, które Ameryka uznaje za co najmniej przeciwne sobie, czyli albo Chiny, albo Rosja. Oba te scenariusze są dla Ameryki groźne. I dlatego to przywództwo powinno być odnowione. I to jest ta zasada, którą Tony Blinken zdaje się wyznawać. W myśl oczywiście swojego, bo on tutaj powtarza tylko i wyłącznie postawę, czy też relacjonuje postawę i relacjonuje również słowa samego Joe Bidena, który przecież zapowiedział, że pierwsze co zrobi w zasadzie w czasie pierwszych dni swojej prezydentury, wróci do paryskiego porozumienia klimatycznego. Odnowi członkostwo Ameryki w Światowej Organizacji Zdrowia. Podkreśli, że Ameryka wraca do ONZ-u na przykład. Więc wyznaczenie bardzo doświadczonej dyplomatki afroamerykanki Lindy Thomas Greenfield na ambasadora USA przy ONZ-cie to nie tylko sygnał, że jest to kolejna kobieta, czyli uprawiamy politykę równościową, promującą również mniejszości etniczne, ale że niezwykle doświadczona dyplomatka, bo ona była ambasadorką w wielu krajach afrykańskich, na Bliskim Wschodzie, napisała niezwykle dużo ciekawych artykułów o tym, jak odnowić w ogóle Departament Stanu, jak przywrócić jego zdolności organizacyjne, poprawić zasoby technologiczne i tak dalej. Więc jest to niezwykle doświadczona dyplomatka. Pokazuje, jak dużą wagę Biden przywiązuje do członkostwa USA w ONZ-cie. Pierwsze słowa, jakie wygłosił Joe Biden już jako prezydent elekt, w zasadzie dotyczące NATO, w pierwszych słowach podkreślił, przestrzegamy artykułu 5. Artykuł 5 jest fundamentem, czyli ten artykuł, ta zasada muszkieterów, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, do tego można to sprowadzić. Podkreślił, jak ważne jest dla niego członkostwo USA w NATO i przestrzeganie tej fundamentalnej zasady wspólnej obrony całego bloku i poszczególnych państw członkowskich. Więc powrót do organizacji międzynarodowych, jak się wydaje, jest w przypadku Ameryki przesądzony.
Ale nie tylko powrót, ale chyba również rozbudowa tych sojuszy, prawda? Poszukiwanie nowych partnerów, albo może nie tyle nowych, co umacnianie relacji sojuszniczych, opartych znowu na wartościach, w takich regionach jak Azja Południowo-Wschodnia, jak Azja Centralna, jak Ameryka Południowa.
Szczególnie ta daleka Azja jest w sposób oczywisty ważna dla Ameryki i ciekawa z punktu widzenia tego, co dzieje się w rywalizacji globalnej między Chinami a USA. Obszar zachodniego Pacyfiku, w zasadzie to już jest stara prawda, stara jak prezydentura Baracka Obamy o piwocie amerykańskim w ten rejon. Niedawno zakończyły się wspólne ćwiczenia australijsko-hindusko-amerykańsko-japońskie, które niektórym analitykom dały asumpt do rozważań o możliwości tworzenia jakiegoś bloku wojskowego a la azjatyckie NATO w tym rejonie świata, oczywiście pod przewodnictwem amerykańskim, więc z pewnością to zawołanie America is back i zwłaszcza wielostronne stosunki wracają, wydaje się, że będą determinowały te pierwsze lata pierwszej kadencji Joe Bidena.
Trochę odeszliśmy od tych personaliów, a przecież to przez ich pryzmat chcemy właśnie opowiadać tę sytuację prezydentury Joe Bidena. Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Młody człowiek. Młodszy ode mnie.
43 lata, jeden z najmłodszych doradców do spraw bezpieczeństwa od czasów prezydentury Kennedy'ego. Chodzący komputer, można tak powiedzieć. Niezwykle sprawny intelektualnie człowiek o szerokich horyzontach, który jest takim bardzo konserwatywnym postępowcem. Tak, jeśli jest taki zwierz polityczny, to Jake'a Sullivana można byłoby próbować zmieścić właśnie w takiej kategorii. On na przykład podkreśla, dla mnie było to ciekawe w kontekście na przykład spraw relacji z Izraelem, czy też w ogóle sojuszu amerykańsko-izraelskiego. W zasadzie Jake Sullivan wydaje się, że to, co stało się za czasów prezydentury Trumpa w tych relacjach, w zasadzie należy utrzymać. Ameryka podtrzyma uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela. Zadowolona jest z nawiązywanych przez Izrael relacji z państwami arabskimi. No, słyszymy, że niedawno premier Izraela był z jakąś tajną wizytą w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Naprawdę szokujące szokująca informacja, można powiedzieć, jeśli chodzi o stosunki bliskowschodnie. Jake Sullivan więc tutaj wydaje się akceptować przynajmniej to, co stało się za czasów Trumpa w relacjach izraelsko-bliskowschodnich. Jake Sullivan był również autorem, czy głównym negocjatorem po stronie amerykańskiej porozumienia, tak zwanego JCPOA, czyli porozumienia z Iranem, sześciostronnego porozumienia sygnowanego przez Unię Europejską, Chiny, Rosję, oczywiście Amerykę i Iran. To słynne porozumienie, na którym Barack Obama oparł swoją politykę bliskowschodnią. Pierwsze sygnały ze strony Sullivana mówią o tym, on wypowiadał się w czasie kampanii o tym, że Ameryka powinna starać się powrócić do tego porozumienia zerwanego przez Donalda Trumpa jako szkodliwego dla interesów izraelskich i amerykańskich w regionie. Czy to będzie możliwe? No tutaj oczywiście szczegóły są już nieco bardziej skomplikowane.
To wydaje się trudne, bo Iran nie pomaga.
Iran nie pomaga absolutnie. Po pierwsze przez swoją politykę wspierania rozmaitych grup rebelianckich i terrorystycznych na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Jemenie. To po pierwsze. A po drugie Iran w zasadzie już otwarcie łamie postanowienia tego porozumienia, produkując paliwo nuklearne, jeszcze nie o wojskowym zastosowaniu, ale mimo wszystko łamiąc porozumienia. Międzynarodowa Agencja Atomistyki mówi o tym, że 10-krotnie przekroczył dozwolone, czy też zapisane w porozumieniu ilości uranu wzbogaconego. Więc rzeczywiście Iran nie pomaga, ale charakterystyczną cechą tej nowej dyplomacji amerykańskiej jest to, że bardzo ostrożnie mówią ci urzędnicy wyznaczeni przez Bidena, mówią o powrocie do czasów sprzed Trumpa. Oni wyraźnie wskazują, że nie ma prostego przełożenia, nie będzie prezydentury Obamy wersja 3.0, czyli nie będzie prostej kontynuacji z tamtymi czasami. Przecież są to wszystko ludzie, którzy pracowali dla Obamy i dla Bidena i w Białym Domu i w Departamencie Stanu i w Pentagonie, ale podkreślają, że nie ma takiego powrotu, więc nawet losy porozumienia z Iranem nie są takie wprost, że po prostu powiemy sobie, ok, wykreślamy 4 lata, nie było Donalda Trumpa i działamy jakby się nic nie stało. I to też świadczy o pewnej trzeźwości spojrzenia na miejsce Ameryki w świecie.
Jeszcze dopytam cię o tego Sullivana, bo to jest niezwykle interesująca postać. Czy właśnie ta jego orientacja na kwestie cyfrowe, głęboka znajomość tych spraw, to, że właśnie jest przedstawicielem tego młodego pokolenia ekspertów, czy też macherów, byśmy powiedzieli, politycznych, czy to sprawi, że właśnie większego znaczenia nabierze cyberbezpieczeństwo, nabierze przestrzeń kosmiczna, sprawy klimatu, właśnie w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, co będzie musiało mieć przełożenie również na kwestie sojusznicze.
Jak ważne są kwestie cyberbezpieczeństwa, świadczy to, że jednym z ostatnich posunięć Trumpa na stanowisku prezydenckim było wyrzucenie z pracy Chrisa Krebsa, czyli takiego, Amerykanie lubią to słowo, cara cyberbezpieczeństwa, czyli człowieka odpowiedzialnego w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego za ochronę cybernetyczną wyborów, który po pierwsze przestrzegał przed rosyjskimi wpływami w internecie i chińskimi również w technologiach komunikacyjnych, a przez Trumpa został wyrzucony dlatego, że stwierdził, że to były najlepiej przygotowane technologicznie wybory i najbezpieczniejsze wybory amerykańskie do tej pory, co oczywiście jest wbrew temu, co Trump mówi, że wszystko zostało w zasadzie w 100% sfałszowane. Więc sprawy cyberbezpieczeństwa są ważne. I to też troszeczkę przy tym Krebsie bym się zatrzymał. Chris Krebs, również młody, wybitny znawca technologii i cyberbezpieczeństwa, po wyrzuceniu przez Trumpa z pracy, a więc członek ekipy Trumpa wyrzucony z pracy, mówi się, że może wrócić do ekipy Bidena. Więc wracając do pytania twojego o Jake'a Sullivana i jego miłość do komputerów i cyberbezpieczeństwa, to w sposób oczywisty jest wyzwanie tej i w ogóle każdej z administracji amerykańskich. Antony Blinken postuluje inwestycje w technologię komunikacyjną, w zabezpieczenie łączności szyfrowanej w Departamencie Stanu. Widać, że myślenie o sprawach cyberbezpieczeństwa jest bardzo silne po tej stronie, ponieważ generalnie demokraci są niezwykle dotknięci tym, co wydarzyło się w 2016 roku. To jest olbrzymia trauma polityków demokratycznych, począwszy od Hillary Clinton, poszkodowanej przecież w tych wyborach 4 lata temu, i całego establishmentu demokratycznego, partii demokratycznej.
W tym też tego młodego pokolenia, którzy wtedy byli zaangażowani bardzo mocno w kampanię.
Tak jest. I w związku z tym oni rozumieją wagę tych zagadnień, rozumieją też, w przypadku Bidena może się pojawić pewnego rodzaju domniemanie, czy też zagrożenie nawet, że to będzie kolejny prezydent demokratyczny, który będzie chciał robić jakiś reset z Rosją. tutaj troszeczkę skaczemy od cyberbezpieczeństwa do Rosji, ale te pojęcia są ze sobą mocno powiązane w przypadku polityki amerykańskiej, więc jest takie zagrożenie. No w końcu to Biden w 2009 roku jako wiceprezydent na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, w zasadzie od jego przemówienia rozpoczął się reset amerykańsko-rosyjski, czy też uznawane jest to za rozpoczęcie tego niesławnego, zwłaszcza z polskiego punktu widzenia, resetu. I takie zagrożenie można byłoby więc jakoś próbować sformułować wobec tej administracji, ale właśnie ta trauma rosyjska, czy też rosyjskich wpływów w internecie, na Facebooku, ale również włamań do amerykańskich systemów, czy to bezpieczeństwa, czy wyborczych w ostatnich 4 latach, spowodowała, że raczej to zagrożenie jest podnoszone, jest rozumiane i chyba będzie adresowane również przez nową administrację.
I zresztą mówi o tym sam Joe Biden. Mówi i też pokazuje gestem na pewno niezbyt przyjaznym Rosji jest zaproszenie na spotkanie czy na rozmowę online Swiatłany Cichanouskiej, właśnie kilka godzin temu ogłoszone. No i zapowiedź wsparcia, kontynuacji wsparcia militarnego, również w postaci uzbrojenia dla Ukrainy oraz odnowienia nacisku dyplomatyczno-ekonomicznego poprzez partnerów europejskich. Przypomnijmy, to był postulat prezydenta Zełenskiego, gdy szedł do władzy, by Stany Zjednoczone zaangażowały swoją potęgę polityczną, dyplomatyczną i ekonomiczną w nacisk na Rosję na rzecz Ukrainy. To się nie udało za prezydentury Donalda Trumpa. Możemy snuć domysły dlaczego. Natomiast ma szansę się zrealizować za prezydentury Joe Bidena.
Powiedzmy dlaczego, bo warto wyjaśnić, dlaczego się Ukrainie nie udało w czasie prezydentury Trumpa. Choć wydawało się, że kontynuacja tej ostrej postawy wobec Rosji utrzyma się za Trumpa, pomimo wszystkich oskarżeń związanych właśnie z kampanią 2016 roku. Ukraina chyba najmocniej dostała rykoszetem w sprawie impeachmentu. Wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, ba, 2 miesiące przed wyborami, Antony Blinken wzywany był przez senacką komisję wyjaśniającą rzekome przestępcze działania rodziny Bidenów w Ukrainie do zeznań przeciwko swojemu patronowi politycznemu. Więc wydawało się tak naprawdę, że Ukraina jest wielkim przegranym i za czasów prezydentury Trumpa i że wejdzie w okres prezydentury Bidena z takim poczuciem lepiej Ukrainy nie tykać, bo gdzieś się tam pojawiało się nazwisko Biden, Hunter Biden, Joe Biden. To generalnie jest nieprzyjemny temat. Jak wspomniałeś, chyba jednak Ukraina takiego losu uniknie i może stać się, znaczy ona cały czas jest przedmiotem globalnej rywalizacji amerykańsko-rosyjskich i tę pozycję utrzyma. No pytanie, czy będzie to służyło interesom ukraińskim tak naprawdę, czy bycie polem konfrontacji mocarstw w ogóle jest pożyteczną sytuacją? No jeśli jest się po dobrej stronie historii, to chyba tak.
No przypomnijmy w tym momencie, że przyszłoroczne ćwiczenia Defender Europe 2021 odbędą się właśnie na kierunku południowym w basenie Morza Czarnego. W tym roku mieliśmy te ćwiczenia ograniczone przez pandemię, ale w basenie Morza Bałtyckiego. W przyszłym roku skierują się one na południe, a więc również w rejon właśnie tego tarcia zachodnio-rosyjskiego w rejonie Ukrainy i Krymu. Idźmy dalej, jeśli chodzi o nazwiska. Wspomniałeś i słusznie, że jeszcze nie mamy całkowitej pewności, ale na 90% możemy przypuszczać, że będzie pierwsza kobieta na czele Departamentu Obrony. Michelle Flournoy. Ja bym o niej powiedział, że to jastrząb w spódnicy, ale to też osoba od dziesięcioleci związana z kolejnymi demokratycznymi administracjami.
I stanowi część bardzo ścisłego zespołu wokół Bidenowskiego. Ona nawet była współzałożycielką w okresie tej posuchy, odsunięcia od spraw państwowych w okresie prezydentury Trumpa. Była współtwórczynią takiej firmy WestExec, gdzie w zasadzie znaleźli pracę wszyscy ci, którzy w tej chwili wchodzą do rządu, czyli Jake Sullivan, Antony Blinken i właśnie Michelle Flournoy była współszefową tej firmy, więc stanowi na pewno bezpośredni krąg współpracowników Bidena.
No i jest osobą, o której można powiedzieć, że ma poglądy jak na demokratkę, niezwykle umiarkowane w tym demokratycznym sensie, to znaczy jest bardzo ostra, zarówno wobec Chin, jak i wobec Rosji. Świetnie zna się na technologii wojskowej i zbrojeniach, zajmowała się tym w Pentagonie przez długie lata. I jest zwolenniczką głębokiej reformy, jeśli chodzi o siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Stawia tezę, że kontynuowanie obecnych programów zbrojeniowych, bardzo wielu z nich wręcz osłabi Stany Zjednoczone, ponieważ wyssie pieniądze, które są potrzebne na dokonanie prawdziwej rewolucji technologicznej związanej ze sztuczną inteligencją, z platformami autonomicznymi, bezzałogowcami i tak dalej. A z drugiej strony nie waha się sugerować tak stanowczych rozwiązań, jak ćwiczenia, które demonstrowałyby Chińczykom zdolność zatopienia ich okrętów na Morzu Południowochińskim w ciągu 3 dób od ewentualnego rozpoczęcia konfliktu.
Jej postawa takiego, no właśnie, troszeczkę samoograniczania się w wymiarze wojskowym zgodna jest z sygnałami od dyplomatów, o których cały czas rozmawiamy, czyli Blinkena, Sullivana, ale również Hillary Clinton, która była nawet swego czasu wymieniana jako również kandydatka na szefową Pentagonu w administracji Bidena. Oczywiście to się nie spełni, ale ci byli dyplomaci amerykańscy, którzy teraz wchodzą do administracji, do rządu Bidena, mówią o tym, że będą preferowali raczej dyplomację tak zwaną normalną, czyli taką cywilną, czyli realizowaną środkami cywilnymi, raczej nad dyplomacją uprawianą przez wojsko. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt gruba teza, ale można się spodziewać pewnego trendu. Nie wiem, czy osłabianie Pentagonu jest właściwym sformułowaniem, ale z pewnością będzie wzmacnianie Departamentu Stanu, wzmacnianie dyplomacji. Czy to odbywać się będzie kosztem Pentagonu? To mówię, to byłaby zbyt daleko idąca teza, ponieważ to lobby wojskowe w ogóle w polityce amerykańskiej, w polityce zagranicznej jest silne. Aczkolwiek warto podkreślić, że póki co w tej orbicie Bidena nie znalazł się jeszcze żaden generał. Myśmy chyba pisali o tym, że Bill McRaven, były szef komandosów, czterogwiazdkowy generał, może stać się jednym z członków gabinetu Bidena. Zdaje się, że chyba będzie to jedna z niewielu prezydentur w ostatnich dekadach, gdzie nie będzie, na razie przynajmniej nie mamy kandydata wojskowego na żadne ze stanowisk. I to również będzie pewnego rodzaju sygnał dla świata, że raczej Biden stawia na dyplomację niż na rozwiązywanie problemów, czy też przywracanie, budowanie pozycji Ameryki wyłącznie przy pomocy manifestacji siły.
Piotrze, poprawię cię tylko, jeśli chodzi o stopień. Pan admirał Bill McRaven, który wywodzi się z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, ale przez długie lata był dowódcą wojsk specjalnych.
Ja jestem pułkownikiem rezerwy wojsk lądowych i wszystkich traktuję jako wojska lądowe.
Piotrze, ale co wiemy o tej właśnie militarnej polityce Bidena? Pamiętamy, że on zapowiadał wycofanie wojsk z Afganistanu i Iraku w ciągu swojej pierwszej kadencji i zdaje się, że troszeczkę Donald Trump podłożył mu nogę w tym sensie, że zapowiedział i polecił Pentagonowi bardzo szybkie, natychmiastowe wręcz w kategoriach wojskowych opuszczenie obu tych teatrów działań do stycznia. No wiemy, że Pentagon już troszeczkę ma świadomość, że nie musi słuchać poleceń Białego Domu tak bardzo ściśle i też to oburzenie sojuszników nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w NATO. Mieliśmy do czynienia przecież z pierwszą tak ostrą, tak wyraźną krytyką wypowiedzianą przez Jensa Stoltenberga, który przez całe lata robił wszystko, żeby stosunki NATO z Donaldem Trumpem pozostawały jak najlepsze. To wszystko chyba sprawi, że Stany Zjednoczone owszem będą kończyć te odwieczne wojny, ale zrobią to w sposób bardziej przemyślany i wolniejszy.
Na pewno Afganistan i kwestia zaangażowania amerykańskiego to jest konkret polityki obronnej, o której można już teraz rozmawiać, jak będzie wyglądał Pentagon, no to jeszcze jest kwestia jednak przyszłości, raczej domysłów. Natomiast dyskusja o Afganistanie, o tym, że wojska amerykańskie mogą wycofać się z Afganistanu, a raczej mogą zostać zmniejszone radykalnie w zasadzie do poziomu około 2000 żołnierzy, 2500 żołnierzy, to w zasadzie praktycznie nic nie znaczy. Już 15 stycznia, czyli do 15 stycznia, czyli na 5 dni przed zakończeniem prezydentury Trumpa, to jest konkretny wymiar polityki obronnej przyszłego prezydenta. Joe Biden był, znaczy ja mam osobistą pamięć dotyczącą jego postawy wobec Afganistanu, ponieważ pracowałem w Afganistanie w czasie, kiedy trwało zmaganie między nim, między wiceprezydentem Bidenem a Hillary Clinton, która wtedy była tym jastrzębiem, która dążyła do zwiększania obecności amerykańskiej, do przełamania kolejnych ofensyw talibów, a Joe Biden wówczas w 2010, 11, 12 roku był tym, może nie gołębiem, ale człowiekiem, który chciał używać sił specjalnych, chciał ograniczać rozmiar amerykańskich sił w Afganistanie. Ale wtedy jeszcze był człowiekiem, który zaledwie wyrażał opinię. To od Obamy zależało tak naprawdę, jaki będzie kształt tej obecności. No i on zdecydował się pójść przynajmniej na początku drogą Hillary Clinton wbrew Bidenowi. Teraz Biden będzie już 4. prezydentem, który się zmierzy z problemem Afganistanu. Pierwsze komentarze z jego kręgu mówią o tym, że tak, wycofać się, ale odpowiedzialnie. Wycofać się, ale odpowiedzialnie, ja słyszę od co najmniej 2008 roku, jeśli chodzi o Afganistan. Jest to nierozwiązywalny węzeł amerykański w Afganistanie. Nie da się wycofać odpowiedzialnie, ponieważ wycofanie z Afganistanu automatycznie oznacza rozpoczęcie wojny domowej pomiędzy władzami obecnymi w Afganistanie i szczątkową armią rządową, a talibami i całą maścią innych pomniejszych organizacji tam działających. Więc nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialne wycofanie się. Można trwać i zdaje się, że tutaj Stoltenberg wychodzi z pewnym takim pomostem przez te następne 2 miesiące w stosunku do Bidena, z pewną ofertą przechowania, przynajmniej zamrożenia tej polityki, mówiąc, że niezależnie od tego, czy Amerykanie się wycofają, NATO będzie kontynuowało swoją misję w Afganistanie zgodnie z założeniami do 2024 roku. Co zrobi prezydent Biden? No można spodziewać się oczywiście, że będzie tę niepopularną z pewnością wojnę próbował zakończyć, że będzie chciał kontynuować te tak zwane negocjacje z talibami. Takim sygnałem, w jakim kierunku zmierza, będzie to, czy zatrzyma na stanowisku Zalmaya Khalilzada, czyli głównego negocjatora z administracji Trumpa, czy zachowa go na stanowisku dalej, żeby dalej negocjował z talibami warunki zakończenia tego konfliktu. Zbliżamy się do momentu kluczowego dla afgańskiego konfliktu, czyli kolejnej 20. już ofensywy wiosennej talibów, która zbliża się mniej więcej, pewnie nastąpi około marca, kwietnia. Talibowie do tej pory zapowiadali, że takiej ofensywy nie będzie, ponieważ Amerykanie się wycofują. Nie zajęli stanowiska, tu też rozmawiamy o stanowisku dyplomatycznym talibów, co jest samo w sobie jest bardzo interesujące. Nie zajęli do tej pory stanowiska, nie skomentowali wyboru Bidena, więc jakby chyba również czekają na rozwój wydarzeń, na to, co Biden konkretnie zrobi. I mówię, jeśli zachowa Khalilzada, znaczyć będzie to, że idzie linią Trumpa wycofywania się z Afganistanu.
Wiem, że o Afganistanie, Piotrze, mógłbyś długo jeszcze, ale musimy iść dalej.
Dobrze.
Może do Europy.
Może do Europy.
Co Joe Biden może zmienić, jeśli chodzi o amerykańską obecność wojskową w Europie? Wydaje się pewne, że cofnie decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu z Niemiec.
Tak.
I to będzie miało podwójny wymiar. Po pierwsze, taki dwustronny, poprawiający relacje Waszyngtonu z Berlinem, no a po drugie wymiar sojuszniczy natowski.
Tak, ta decyzja o wycofaniu jednostek z Niemiec, o zmniejszeniu kontyngentu amerykańskiego w Niemczech była krytykowana przez Bidena i jego ludzi, zwłaszcza jego otoczenie do spraw bezpieczeństwa. Wydaje się, że może ona zostać cofnięta, chociaż jest pewnego rodzaju logika działań wojskowych, już rozpoczęta przecież, to wycofywanie już się rozpoczęło. Już mówimy o połączeniu dowództw afrykańskiego i europejskiego. Jak zwykle żołnierze mogą zmienić tryb swojego działania niemalże z dnia na dzień. Wiemy na pewno, Biden i jego ludzie krytykowali tę decyzję. Czy to będzie oznaczało, że tak po prostu wymarzą ostatnie 6 miesięcy, od kiedy wiemy, że Amerykanie wycofują te siły z Niemiec? To jest jeszcze kwestia tak naprawdę pewnej technologii zarządzania. Bardzo prawdopodobne jest to, że Biden swoją politykę europejską będzie opierał na znacznie bliższych relacjach i z Niemcami, i z Francją, a zwłaszcza z Niemcami. Stąd też ta opcja niemiecka, można powiedzieć, w polityce europejskiej, bardzo proamerykańska, będzie raczej dominowała tutaj na tym naszym teatrze europejskim w nadchodzących przynajmniej miesiącach. I no, nie możemy być na pewno pewni, że Biden wszystko wymarzy. Nie będzie możliwości wymazania tych 4 lat, bo tutaj krążymy wokół tego wielkiego pytania, na ile można cofnąć ostatnie 4 lata, na ile można powiedzieć, że Trump to był pewnego rodzaju nieudany eksperyment, który możemy zakończyć, tak naprawdę, również w tym wymiarze wojskowym. Nie jestem pewien więc, czy po prostu dojdzie do prostego stwierdzenia, nie wycofujemy tych 12 tysięcy w sumie żołnierzy z Niemiec i jest business as usual, tak? Czyli kontynuujemy na dotychczasowym poziomie nasze zaangażowanie, bo jakoś również to dotyczy naszej pozycji, czyli pozycji Polski. Tak? Znaczy, nie ma oczywiście prostego przełożenia, że wycofani z Niemiec żołnierze trafili do Polski, bo tak się nie stało, jest to inna sytuacja, ale jednak te dwa procesy wzmocnienia w Polsce, zmniejszenia w Niemczech były równoległe wobec siebie. No i możemy tutaj jakby też stawiać pytanie, no skoro Biden będzie chciał przytrzymać siły w Niemczech, czy ten proces obecności w Polsce, czy też w Europie Środkowej w ogóle nie będzie w jakiś sposób zagrożony. Ale tutaj trzeba to bardzo blisko obserwować.
Wspomniałeś o tych relacjach Ameryki z Niemcami i Francją. Ja od razu zapowiem, że w przyszłym tygodniu w podcaście Polityki Insight będziemy znacznie głębiej omawiać właśnie reakcje europejskie na prezydenturę Bidena i też niezwykle ciekawy spór, czy też dyskusję między Paryżem a Berlinem w tym kontekście. Na koniec tej naszej przechadzki po najistotniejszych nazwiskach w administracji Joe Bidena chciałbym żebyśmy porozmawiali właśnie o nowym ambasadorze do spraw klimatycznych, specjalnym wysłanniku, prawdopodobnie niezwykle istotnej postaci w administracji Bidena, o Johnie Kerrym. Ale na początek wspomnę cytat z takiej listy odpowiedzi Joe Bidena na pytania Rady do Spraw Stosunków Zagranicznych, znanego amerykańskiego think tanku. Ostatnie pytanie na tej liście: jaki był największy błąd polityki zagranicznej Trumpa? Bez wahania Joe Biden odpowiedział: wycofanie się z paryskiego porozumienia klimatycznego. To chyba obrazuje, jakie zadanie będzie miał John Kerry i że to będzie być może zaraz po zwalczaniu pandemii największe zadanie prezydentury Bidena.
Katastrofa klimatyczna jest zagrożeniem bezpieczeństwa nie tylko USA, na całym świecie można powiedzieć, że tak rządy przestawiają swoje polityki na ten kontekst klimatyczny i tego, co oznacza katastrofa klimatyczna dla bezpieczeństwa. No bo klimat to są uchodźcy, to są zasoby.
To jest woda.
Oczywiście to są wojny o te wszystkie zasoby, które związane są z klimatem. Wyznaczenie Johna Kerry'ego, najwyższego rangą dyplomaty w otoczeniu Bidena, poza samym Bidenem, on będzie miał podwójną rolę, bo po pierwsze będzie został określony jako wysłannik prezydenta USA do spraw klimatu, to po pierwsze. Po drugie będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa. Czyli mamy bezpośrednie połączenie spraw bezpieczeństwa narodowego ze zbliżającą się katastrofą klimatyczną.
Takiego statusu jeszcze nikt nie miał, tak? Jeśli chodzi o amerykańską sferę urzędniczą zajmującą się problematyką klimatyczną.
No tak, bo po stronie republikańskiej cały czas dominuje zawołanie, jeszcze Sarah Palin w czasie kampanii 2008 roku krzyczała drill baby drill, czyli trzeba wykopywać węgiel i ropę po prostu. I partia republikańska cały czas utrzymuje się w tej polityce niezważania na odnawialne źródła energii, niezważania na zagrożenia klimatyczne. Donald Trump kontynuował tę politykę w zasadzie bez większej zmiany, a na pożary w Kalifornii twierdził, skądinąd znaną odpowiedzią również z Polski, że trzeba lepszą politykę leśną stosować. Więc jakby po stronie republikańskiej kwestie klimatu nie były podnoszone, po stronie demokratycznej jak najbardziej. I to warto to rzeczywiście podkreślać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo USA, klimat stał się sprawą kluczową. Wyznaczenie Johna Kerry w tej podwójnej roli wysłannika, organizatora walki z ociepleniem klimatu na świecie oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest sygnałem, że to jest po prostu priorytet. Znaczy już mówiliśmy o tym. Biden cały czas podkreśla, pierwszego dnia swojej prezydentury wracam do paryskiego porozumienia klimatycznego. Mimo że sprawy klimatyczne stanowiły przedmiot dużych kontrowersji w czasie kampanii wyborczej, to znaczy pewnego rodzaju sporu wewnętrznego u demokratów pomiędzy progresistami a takimi bardziej umiarkowanymi demokratami reprezentowanymi przecież przez Bidena. On jednak, widzieliśmy w ciągu tego mijającego już roku, że Biden coraz mocniej przechylał się na stronę tych właśnie progresistów, czyli ludzi, dla których klimat staje się ważny, co mówi też o pewnego rodzaju u Bidena zdolności do rozpoznawania prawdziwych zagrożeń dla Ameryki. Więc cóż, tutaj ci, którym zależy na klimacie, powinni administracji Bidena oczekiwać z dużą nadzieją. Zaczynają się pojawiać opracowania naukowe, które mówią o tym, że jeżeli rzeczywiście Biden zrealizuje swoje postulaty zmniejszenia emisyjności, zero emisyjności do 2050 roku, to być może uda się zahamować ten doomsday clock, czyli ten zegar klimatyczny nieuchronnie zmierzający w tej chwili przy obecnych emisjach, przy obecnej polityce po stronie Chin, USA i tych wielkich potęg ekonomicznych zmierzających po prostu do momentu, kiedy już nie ma odwrotu od po prostu ocieplenia grożącego wielką globalną niestabilnością. Więc tutaj możemy z dużą nadzieją oczekiwać, że te kroki są bardzo obiecujące i że wreszcie amerykański prezydent potraktuje klimat tak, jak klimat na to zasługuje.
Mieliśmy rozmawiać wyłącznie o personaliach amerykańskich, ale muszę cię zapytać, kiedy Polska uzna zwycięstwo Joe Bidena w wyborach?
Trzeba obserwować Twittera pana prezydenta. Ja przepraszam, troszkę zaciąłem się w odpowiedzi, bo jest dla mnie rzeczą kompletnie niezrozumiałą, szokującą wręcz, pozostawanie naszych władz w stanie nieuznania wyboru Joe Bidena na prezydenta. Niedawno Senacka Komisja Spraw Zagranicznych zorganizowała przesłuchanie dotyczące wyborów, w ogóle efektów wyborów amerykańskich i przedstawiciel MSZ-u przez 2 godziny w zasadzie bronił tego tweeta. Czy całe przesłuchanie skończyło się na jakiejś niezbyt przyjemnej rozmowie między MSZ-em a senatorami i ekspertami powołanymi do tej komisji na temat tego, co pan prezydent myślał, mówiąc o tym, że gratuluje udanej kampanii Joe Bidenowi. To już nawet nie chodzi o to, że uznajemy Bidena za prezydenta czy nie. Amerykańska administracja go uznaje. Główna administrator Waszyngtonu, służby cywilnej, można tak powiedzieć, to jest taki odpowiednik naszej służby cywilnej, która blokowała rozpoczęcie przekazania władzy zespołowi Bidena przez 2 tygodnie, uznała wreszcie, że Biden jest prezydentem elektem i rozpoczął się ten formalny proces przekazywania władzy. Więc jeśli to nie jest sygnał dla naszych władz, że Biden jest przyszłym prezydentem, nie wiem, co nim powinno być. Być może czekają tak jak Donald Trump, który dzisiaj w nocy zapowiedział, że będzie czekał, aż elektorzy zagłosują na Bidena, co stanie się w połowie grudnia. Więc do połowy grudnia będziemy w stanie nieuznawania wyników prezydenckich w USA, ramię w ramię z Putinem i Ajatollahem Chamenei z Iranu. Bardzo dziwaczna pozycja Polski w tym towarzystwie i szokująca, zważywszy na to, że przecież relacje polsko-amerykańskie w ostatnich 4 latach były wzorcowe. Ktoś by powiedział, były to relacje polsko-trumpowskie. I stąd ten szok władz polskich, że ich ulubieniec nie wygrał. No ale nie mogę wyjść z szoku, że relacje polsko-amerykańskie zeszły na taki poziom.
Bo mamy do czynienia z taką przedziwną sytuacją, że gratulują swoim odpowiednikom minister spraw zagranicznych, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pewnie jeszcze paru innych, których aktywności mniej śledzę. Natomiast ciągle nie mamy właśnie tego najwyższego uznania, depeszy, która podobno jest napisana, ale czeka na ten odpowiedni moment, tak, żeby zostać wysłana.
Jakieś takie informacje wewnętrzne wskazywały na to, że już w tej słynnej sobocie, kiedy uznano, że Pensylwania wzięta, Wisconsin, Michigan i Nevada po stronie Joe Bidena, więc on zyskał te ponad 270 głosów, już wówczas MSZ przygotował tak zwany line to take, czyli taką rekomendację, co należy zrobić. I rozesłał ją zarówno do premiera, jak i do prezydenta. I tylko jakimś wewnętrznym ustaleniom między prezydentem a jego doradcą do spraw bezpieczeństwa, ministrem Szczerskim, można przypisać to, że tego rodzaju line to take, czyli tego rodzaju rekomendacje MSZ-u zostały pominięte i zdecydowano się właśnie na milczenie, bo nawet czy Twitter to nie jest sposób na dyplomatyczne gratulowanie zwycięstwa komukolwiek, ale powiedzmy, że chociażby to wystarczyło, żeby powiedzieć: Joe, gratulujemy, Polska jest i tak dalej, jesteśmy w silnym sojuszu, cieszymy się na współpracę. Dla mnie to jest szokujące po prostu.
Joe Biden rozmawiał już z ponad 20 liderami światowymi, chyba ze wszystkich kontynentów.
Don't forget Poland, chciałoby się zakrzyknąć za George'em Bushem z 2004 roku. Obawiam się, oczywiście możemy mówić, interesy amerykańskie są wieczne. Globalna rywalizacja z Rosją odbywana na terytorium Polski będzie kontynuowana. Niewiele zmieni się w stosunkach wojskowych na przykład z Polską, co zresztą ludzie Bidena, czy też z kręgu Bidena zapowiadają na rozmowach think tankowych, mówiąc, że nie będzie wiązania na przykład praworządności z współpracą wojskową, więc można spodziewać się, że te twarde interesy będą kontynuowane, ale to, co jest istotne w prezydenturze Bidena, zmienia się styl. Nie zmienia się istota wiecznych interesów amerykańskich, cytując polityków brytyjskich z XIX wieku. Nie zmieniają się wieczne interesy, ale zmienia się styl amerykańskiej polityki. Do tego nowego stylu, podkreślającego wartości, podkreślającego praworządność, demokrację, nasze władze muszą się przyzwyczaić po prostu. I muszą w jakiś sposób się wobec tego nowego stylu ustawić. Na razie ewidentnie sobie z tym stylem nie radzą.
Doktor Piotr Łukasiewicz, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.